Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
W naszym warszawskim studiu jest już Krzysztof Ziemiec i jego gość. Witamy i słuchamy.
I ważny gość, dodajmy, Joachim Brudziński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Również dzień dobry, panie pośle.
Kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze.
Ważny dzień dziś dla Polski, dla Warszawy. Ursula von der Leyen będzie gościła w stolicy. Czego możemy się spodziewać? Co może ogłosić? Co może powiedzieć? Odblokuje środki unijne?
Nie spodziewam się tutaj jakichś takich spektakularnych przełomów w tych trudnych, ciężkich, mozolnych, ale jednak postępujących do przodu negocjacji pomiędzy ministrem Budą a Komisją Europejską.
No tylko ile to może, panie pośle, trwać? Bo sam pan w tym studiu chyba pół roku temu powiedział, że na początku tego roku, czyli 2022, te środki dojdą do nas, będziemy je już mieli.
Bo panie redaktorze, nie ma. Jestem człowiekiem wiary, czyli wierzę w dobre intencje. Wierzyłem i wierzę nadal w dobre intencje również urzędników Komisji Europejskiej, bo z punktu widzenia merytorycznego, z punktu widzenia wszystkich tych reguł, zasad, jakie towarzyszą wszystkim narodowym planom zatwierdzonym już przez Komisję Europejską, nie ma najmniejszego powodu, żeby ten merytoryczny, a jeżeli chodzi w ogóle o celowość, uczciwość, transparentność wydatkowania środków unijnych, to Polska jest tutaj w szpicy krajów europejskich, więc nie ma żadnych merytorycznych powodów do tego, aby tego planu nie przyjmować. Jedynym powodem blokującym całe to zamieszanie wokół projektu, którego Polska jest również żyrantem, bo to Polska była jednym z inicjatorów powstania tego funduszu odbudowy, są czynniki polityczne i ja nie jestem przekonany, żeby ta dzisiejsza wizyta w Warszawie, pan redaktor mówi, ważna. No tak, ona jest ważna, ale wydaje się, że ważniejsza była ta wczorajsza w Kijowie i te słowa, które padły w Kijowie. Natomiast ta ma charakter taki bardziej, powiedziałbym, no, wizerunkowo marketingowy. No, jest ta inicjatywa wsparcia dla Ukrainy, w którą zaangażował się premier Kanady, Justin Trudeau.
Też będzie w Warszawie.
Też będzie w Warszawie, no będzie online w Warszawie również prezydent Zełenski, który będzie się łączył podczas spotkania pana prezydenta Andrzeja Dudy z panią Ursulą von der Leyen, z premierem Kanady w Łazienkach Królewskich w Pałacu na Wodzie. No to jest ważne, ale wie pan, ważniejsza jest ta wczorajsza deklaracja pani Ursuli von der Leyen, że rozpoczyna się w tej chwili już proces akcesji do Unii Europejskiej i Ukrainy.
Wrócę do tego, ale jeszcze zapytam o te pieniądze, bo Jakub Kumoch, czyli no, ważny człowiek dzisiaj w kancelarii prezydenta, powiedział, że będzie przekonywał Ursulę von der Leyen, żeby ogłosiła tę decyzję. A jest jeden powód ważny polityczny, to jest Izba Dyscyplinarna. Myśmy się zobowiązali do jej zmiany, likwidacji. Są projekty ustaw, ale no nie ma efektów, nie ma żadnego głosowania, więc może to jest powód, a nie tak jak pan mówi, jakiś polityczny.
Ja uważam, że jedynym powodem tego, że Polska dziś tych pieniędzy nie ma, to jest fakt, że u władzy jest konserwatywna partia Prawo i Sprawiedliwość. Bo wie pan, obserwuję tę politykę europejską już od wielu lat. No dzisiaj jako europoseł, wcześniej jako minister spraw wewnętrznych. Uczestniczyłem w spotkaniach praktycznie co miesiąc ministrów spraw wewnętrznych w państw członkowskich Unii Europejskiej. I wie pan, no to jest wspólnota dzisiaj w zdecydowanej większości, jeżeli chodzi o rządy Europy Zachodniej. To jest wspólnota polityczna. Zresztą na czele której stoi nie kto inny jak lider opozycji w Polsce, czyli
Donald
Tusk. Tylko
skoro obie strony zgodziły się, że ta Izba Dyscyplinarna, bo i prezes Jarosław Kaczyński, i premier Morawiecki mówił, że to jest takie ciało, które trzeba zmienić, tak? No i Ursula, czyli Komisja Europejska też tak chce, no to może staniemy gdzieś w połowie drogi, a na razie w polskiej tutaj rzeczywistości politycznej tej połowy nie ma.
Wie pan, no, to, że Ursula von der Leyen coś tam chce, no to jest ważne z punktu widzenia naszych wzajemnych relacji, ale my jesteśmy suwerennym, demokratycznym państwem i to...
Ale zobowiązaliśmy się do tego, że tej Izby nie będzie.
Zobowiązaliśmy się do tego, że będziemy reformować wymiar sprawiedliwości i zobowiązaliśmy się nie wobec Ursuli von der Leyen, czy urzędników, żeby nie powiedzieć w ostrzejszym tonie urzędasów brukselskich, tylko zobowiązaliśmy się wobec społeczeństwa, wobec narodu. I my tę reformę realizujemy. Natomiast co do likwidacji Izby Dyscyplinarnej, to przecież nie było tutaj potrzeby nacisków ze strony pani Ursuli von der Leyen czy Komisji Europejskiej, bo myśmy sami się zorientowali, że jest to instytucja w dużej mierze dysfunkcyjna, że nie spełnia roli, której ustawodawca jej przewidział i stąd już wtedy padały takie głosy.
Projekty zmian są, ale głosowania w tej sprawie cały czas nie ma.
No bo trwają prace, panie redaktorze, w tej chwili nad projektem, przede wszystkim tym wiodącym projektem jest projekt pana prezydenta Andrzeja Dudy. Trwają prace w komisjach sejmowych. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, tym kwietniowym 28 kwietnia, ta ustawa będzie głosowana. Wie pan, my nie możemy zmieniać reguł obowiązujących w polskim parlamencie, w polskiej konstytucji, tylko i wyłącznie dlatego,
no dobrze,
że...
ale...
komuś w Europie...
Nasi słuchacze mogą powiedzieć, dlaczego to tak długo trwa. Gdyby się skończyło wcześniej, pieniądze by już były, one są potrzebne.
Dlatego oczywiście są potrzebne i tutaj nikt co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jest pełna determinacja ze strony dzisiaj rządzących, żeby te pieniądze do Polski popłynęły, ale też bardzo ważna konstatacja. Polska nie jest brzydką panną bez posagu na wydaniu, tak? Polska nie jest w roli jakiegoś proszącego dziada. Polska jest suwerennym, demokratycznym państwem, które zabiega o środki, które jej się należą. A to, że próbuje się przy okazji podważać w ogóle prawo do tego, aby polski parlament czy polski rząd mógł, co jest wyłączną kompetencją państw narodowych, to nie są żadne kompetencje unijne, żeby reformować wymiar sprawiedliwości, a czy go należy reformować? Proszę zapytać każdego, kto dzisiaj opuszcza polski sąd, czy uważa, że polskie sądownictwo funkcjonuje
dobrze. Ja wiem. Tylko, że tak nie ma nic... Nie ma też pieniędzy, tak? Nie ma KPO, nie ma tej izby, nie ma ustawy o izbie dyscyplinarnej, nie ma KPO, nie ma pieniędzy, są kary. Ale 96 milionów za właśnie niedopełnienie tych obietnic związanych z izbą i turów.
No właśnie, i to pokazuje jak gdyby prawdziwe intencje właśnie tych wspomnianych urzędników. No, kto o zdrowych zmysłach będzie domagał się pieniędzy za to, że państwo chroniło swój rynek energetyczny? No my turów, kopalnia turów i elektrownia turów to około 7% w krajowym bilansie energetycznym.
Nasi słuchacze dogadajcie się, to będą te pieniądze.
My się dogadaliśmy z Czechami. Czego dotyczyła konieczność uiszczenia tej kwoty na rzecz Komisji Europejskiej? Ano tego, że by dogadać się z Czechami. Przecież myśmy się z Czechami już dawno dogadali. A mimo wszystko oni żądają tych pieniędzy. No w imię czego? No wie pan, to jest też tak, że Polska wstępowała do Unii Europejskiej, jeszcze raz to powtórzę, nie w roli proszącego dziada, czy państwa drugiej, czy trzeciej kategorii, tylko suwerennego, demokratycznego państwa. I wie pan, jak my sami siebie nie będziemy szanować, no to trudno oczekiwać szacunku później ze strony tych, dla których no, największą zadrą w pewnej części ciała jest to, że dzisiaj w Polsce rządzi partia konserwatywna, a nie partia z ich obozu politycznego,
Wrócimy czy z jej
rodziny politycznej.
Do tego w internetowej części. Ja jeszcze teraz w radiu chciałbym pana spytać o jutrzejszą rocznicę, też bardzo ważną, 12. rocznica tragedii w Smoleńsku. Prezes Jarosław Kaczyński w kilku wywiadach mówił, że ma dowody, tak, że to był zamach. Ja się spytam pana, jakie to są dowody?
No wie pan, Jarosław Kaczyński jest dzisiaj wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, chociażby z racji funkcji, którą pełni i również z faktu, że jest osobą poszkodowaną, rodziną, no jest bratem świętej pamięci pana prezydenta, ma w zdecydowanej większości dostęp do informacji, do których przeciętna osoba dostępu mieć nie może. Ja liczę bardzo na tę prezentację, konferencję, która będzie miała miejsce w poniedziałek po tych uroczystościach.
Czyli w niedzielę nie dowiemy się.
Państwowej podkomisji, to w niedzielę będzie ważne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, ale ja, korzystając z okazji, że jestem na antenie tak słuchalnego radia, jakim jest RMF, chciałbym zwrócić się z taką gorącą prośbą, z szerokim apelem do wszystkich mieszkańców Warszawy, okolic, ale i mieszkańców całej Polski. Naprawdę na ten jeden dzień zakopmy te topory wojenne, plemienne, spory. W Smoleńsku zginęła elita naszego narodu, zginął prezydent Rzeczpospolitej, zginęli wybitni przedstawiciele różnych partii politycznych, również dzisiaj tych, z którymi jesteśmy w sporze politycznym, zginęli przedstawiciele duchowieństwa, nauki, szkolnictwa wyższego. Pamiętajmy o tych osobach w 12. rocznicę tej katastrofy 10 kwietnia. Spotkajmy się na krakowskim przedmieściu. Uczcijmy pamięć tych, którzy gdyby dzisiaj byli z nami w tej trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się Polska, na pewno bylibyśmy bezpieczniejsi, bo taki polityk, jakim był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, te jego prorocze słowa w Tbilisi dzisiaj są realizowane na naszych oczach.
Zakopmy spore, znów zwolennicy opozycji powiedzą tak, zakopiemy, ale prezes wystąpi wieczorem, znów coś taki opowie, żeby wini za to polityków opozycji, no jak tutaj zakopywać te spory?
Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że o małostkowości i takiej żałosnej i niskiej małostkowości dzisiaj pozostających w opozycji, a rządzących Warszawą jest fakt, że dla byłego prezydenta naszej stolicy do dzisiaj nie znalazła się ulica, która mogłaby nosić jego imię. To, co obiecywał Rafał Trzaskowski w swojej kampanii wyborczej na potrzeby polityczne do dzisiaj nie zostało zrealizowane. Wie pan, nie chciałbym przy okazji tej rocznicy tutaj znowu wchodzić w takie kolejne takich plemiennych sporów, takiej walki na takie werbalne kłonice. Naprawdę niech nas ten dzień jutrzejszy połączy tak, jak połączyły nas pierwsze godziny po tej katastrofie, zanim wtedy rządzący nie powiedzieli, oj tam emocje opadną, ludzie o tym zapomną, krzyż należy usunąć z krakowskiego przedmieścia i rozpętała się wojna i wykopano takie rowy wzajemnej nienawiści, które pewno przez pokolenia będziemy zasypywać.
Ja nie mogę zapominać o zegarze, on mówi, że żegnamy się ze słuchaczami rady, ale przenosimy się do internetu na rmf24.pl. Czekamy, Joachim Brudziński, przypomnę, jest naszym gościem. Do usłyszenia.
Do widzenia.
Pytam raz jeszcze o te dowody, bo prezes powiedział, że mają być mocne. No to jakie to mogą być dowody i skąd one nagle się wzięły? Bo przecież mieliśmy i komisję Macierewicza, która raportowała raz na jakiś czas, prawda, mówiła. No jest komisja Laska, która mówi zupełnie, zresztą Maciej Lasek wczoraj chyba na Twitterze napisał bardzo ważny taki mocny komunikat, że jego ustalenia są cały czas komisji, tak, są obowiązujące i nic nowego tutaj się nie może wydarzyć.
No tak, ustalenia pana Laska, które idą jota w jotę w to, co ogłosiła pani generał Anodina. Wie pan, ja zostawię Laska, zostawię Anodinę, bo jakby nie ma sensu do tego wracać, nie ma sensu wracać do tych decyzji, które zapadły, a właściwie które nie zapadły w parę godzin po tej katastrofie, a mianowicie decyzji o umiędzynarodowieniu tego śledztwa, tylko przekazaniu tego śledztwa w ręce Rosjan. Mówił o tym były szef Komisji Badania Wypadków.
Ja wiem, te spory się toczą od tych 12 lat.
Natomiast
co nowego dzisiaj i skąd, tak? Można pan, mieć, żeby stwierdzić, że
pierwsze,
to był zamach.
Po pierwsze, ta podkomisja, na czele której stoi do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej, na czele której stoi Antoni Macierewicz, cały czas pracowała. To nie jest tak, że ona zakończyła swoje prace. Cyklicznie i systematycznie były publikowane raporty tych badań. Prokuratura prowadzi postępowanie cały czas. My jesteśmy w sytuacji i należy to już zauważyć, że mamy za przeciwnika putinowską Rosję, która nie oddała wraku, nie umożliwiono zbadania tego wraku, więc to w czasie zostało wydłużone. Wszyscy widzieliśmy obrazki, jak ten wrak był niszczony, cięty, szorowany, płukany, myty. Ale mimo wszystko w świetle tych ekspertyz, tych badań, zarówno polskich uczonych, jak i międzynarodowych uczonych o bardzo dużej renomie, wyłania się obraz jednoznacznie wskazujący, że przyczyną tej katastrofy na pewno nie była pancerna brzoza, ani tym bardziej to, co próbowano od początku przypisać polskim pilotom, szargając ich pamięć, ich godność, ich mundur, że tylko był to błąd pilotów.
Skąd dzisiaj coś nowego? Tak? Co się stało, że prezes tak mocno powiedział, że są nowe dowody, że widział, czytał?
Naprawdę proszę o tę cierpliwość. Poczekajmy do poniedziałku. Podkomisja przedstawi te wszystkie materiały i wtedy każdy z państwa, każdy z nas będzie mógł położyć na szali prawdę Anodiny i Laska i efekty prac badania podkomisji Antoniego Macierewicza.
A jeśli rzeczywiście te dowody będą mocne, to co wtedy wypowiemy Rosjanom wojnę?
No wie pan, dzisiaj rząd Australii skierował do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości wniosek o ściganie zbrodniarzy, którzy stoją za zestrzeleniem malezyjskiego samolotu. Okazało się, że Putin, ten sam Putin, który nie wahał się truć swoich nowiczokiem, swoich obywateli, który wszystko na to wskazuje, również stał za próbą otrucia urzędującego ówcześnie prezydenta Ukrainy Juszczenki w czasie pomarańczowej
rewolucji. No ma na sumieniu mnóstwo ludzkich istnień.
Którego wicepremier w ostatnich tygodniach zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego słowami: przyjedź do Smoleńska, porozmawiamy, jednoznacznie sugerując, że w Smoleńsku był zamach. Więc dlaczego my mamy zakładać, że ten zbrodniarz, którego prezydent Stanów Zjednoczonych nazywa rzeźnikiem, człowiek, który stoi za zamachami wobec własnych obywateli, pamiętamy wysadzone bloki z rosyjskimi mieszkańcami.
No tak, tylko na to też nie ma dowodów, także no, to są domysły.
No i panie redaktorze, ale jakie domysły? No jakie domysły, jak my mamy w sposób oczywisty dzisiaj jak na dłoni pokazane, że przyczyną tej katastrofy nie była na pewno jakaś pancerna brzoza, ani nie był błąd pilotów. Więc dla mnie, zresztą od początku tej katastrofy, kiedy byłem tam na miejscu w Smoleńsku, kiedy widziałem, jak to wszystko Putin wręcz modelowo rozgrywał, wokół niego perfekcyjny porządek, u boku Szojgu, ten, który dzisiaj jest ministrem obrony narodowej, a na miejscu katastrofy totalny ruski bardak, Sowieci plątający się, żołnierze rosyjscy plątający się po placu, później niszczący resztki rządowego Tupolewa. Wie pan, ja nie mam wątpliwości co do tego, że to putinowska Rosja stoi za śmiercią polskiego prezydenta. Czy to oznacza, że mamy Rosji wypowiadać wojnę? Nie, ale to nie oznacza, że my mamy zagrzebać w niepamięci ofiary tej katastrofy. Przez dziesięciolecia Sowieci twierdzili, że mordu katyńskiego dokonali Niemcy. Ówczesny świat Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, jak te buddyjskie małpki też nic nie widzieli, nie słyszeli, nie mówili, wiedząc bardzo dobrze, że za mordem katyńskim stoją stalinowscy oprawcy. I wie pan, ja nie mam żadnych wątpliwości, że dzisiaj w szafach pancernych bardzo wielu wywiadów,
a no właśnie, i
są materiały mówiące jednoznacznie o tym, że za tą katastrofą stoi Putin. Tylko wie pan, jeżeli ówczesny polski premier w parę godzin po tej katastrofie przy oczach całego świata obściskuje się z Putinem, przybija z nim żółwiki, trzyma zaciśnięte kciuki, oddaje mu wszystkie instrumenty do prowadzenia tego śledztwa, to trudno oczekiwać, żeby, skoro polski premier, ówczesny rząd, później prezydent Komorowski, jadący do Smoleńska, ściskający brzozę i namawiający Miedwiediewa, żeby również się do tej brzozy przytulał.
Symboliczne miejsce.
Panie pośle, gdyby te dowody były... Oni to robili, to dlaczego miało tutaj się za nami opowiadać?
Gdyby Ameryka te dowody miała, no to przez 12 lat chyba by zostały ujawnione.
A dlaczego przez dziesięciolecia nie zostały ujawnione materiały i dowody mówiące o odpowiedzialności sowieckiej Rosji za mord w Katyniu? Dlaczego do dzisiaj tak naprawdę nie są ujawnione dokumenty dotyczące katastrofy gibraltarskiej i śmierci generała Sikorskiego w Gibraltarze. No wie pan, wywiady mają to do siebie, że niespecjalnie są
historycy
zainteresowane
też się nad tym
otwieranie szeroko.
Panie pośle, ale mieliśmy takie dobre kontakty z Donaldem Trumpem. Może przez ten czas, gdyby rzeczywiście to był zamach, Donald Trump by nam przekazał takie informacje.
Pan, ja nie wykluczam, że Donald Trump może by chciał przekazać takie, oczywiście mówię to hipotetycznie, no ale jest pytanie, czy ci, którzy są prawdziwymi deponentami tej wiedzy i również z punktu widzenia ówczesnych interesów Stanów Zjednoczonych, które przecież prowadziły, które były zorientowane raczej na konfrontację z Chinami, administracja Trumpa była nastawiona
w obliczu wojny na Ukrainie, panie pośle, to może to jest taki moment, kiedy rzeczywiście, jeśli są dowody, Amerykanie je powinni ujawnić.
Ja absolutnie zgadzam się z moim liderem, z premierem Jarosławem Kaczyńskim, który mówi wyraźnie, że no, jest naiwną wiara w to, że te wszystkie wątpliwości zostaną wyjaśnione dzięki jakiejś międzynarodowej koalicji czy międzynarodowym wsparciu. Jeżeli my Polacy o to nie zadbamy, jeżeli my własnymi siłami, jeżeli polska prokuratura, polscy naukowcy, przecież to zginęła polska elita, tego nie wyjaśnimy i nie będziemy zdeterminowani w tym, aby te tragedie wyjaśnić, jeżeli byśmy przyjęli tę metodę Tuska z parę godzin po tej katastrofie właśnie tych buddyjskich małpek, nic nie widzieć, nic nie słyszeć, nic nie mówić, schować się głęboko. Komorowski miał mówić do jednego z ważnych polskich hierarchów, oj tam emocje opadną,
zamiedziemy
to
pod dywan.
To nigdy ta tragedia nie będzie wyjaśniona.
W niedzielę ważne wybory we Francji. Komu kibicuje Prawo i Sprawiedliwość? Profesor Krasnodębski tutaj w tym studiu wczoraj powiedział, że nie kibicuje Macronowi, dlatego że to jest niedobry prezydent.
Chyba, no ja kibicuję Francji. No, ja dzisiaj znaczą część mojej pracy czasu spędzam w pięknym francuskim Strasburgu. Francja przez wieki była ważnym partnerem i miała olbrzymi wpływ również na nasze wzajemne relacje, naszą historię, no, wielu przywódców naszego państwa.
Tylko, że jutro będzie wybór, tak konkret. Albo Le Pen, albo Macron.
Więc ja odpowiadam tylko tyle, że po tych słowach skandalicznych i absolutnie niedopuszczalnych ze strony obecnego prezydenta Macrona, który nazywa polskiego premiera w sposób wręcz aberracyjnie idiotyczny antysemitom czy osobom zwalczającym LGBT, no to ja mógłbym się odwdzięczyć, że uważam dzisiaj Macrona za propitunowskiego pajaca, który stylizuje się czasami na prezydenta Zełenskiego, żeby dobrze wypaść na profilach społecznościowych, nieogolony, w dresie, w rozciągniętym dresie. No wie pan, no jest to polityk ważny, bez prezydentem ważnego państwa.
No właśnie,
ale
jeżeli on sam
nie trzyma, że tak powiem, wyborczego ciśnienia, jeżeli w sposób tak irracjonalny, niemądry, a mówiąc wprost, no głupi, po prostu głupi, reaguje na słuszne słowa i pytanie premiera Morawieckiego, bo wie pan...
Nie powinien się wtrącać wewnętrzne sprawy Francji, są wybory.
Ale kto się wtrąca wewnętrzne sprawy?
Takie uwagi polskiego premiera pewnie dlatego zostały odebrane tak osobiście.
Ale uwagi, panie redaktorze, były skierowane nie w kontekście wyborów we Francji, tylko w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie. A co mnie obchodzą wybory we Francji, jak w Buczy sowieccy, putinowscy, mongolska dzicz, nie wiem, z Buriacji, z Jakucji, morduje, gwałci kilkuletnie dzieci. Wie pan, jeżeli Premier Mateusz Morawiecki pyta prezydenta Macrona, co dały twoje rozmowy z Putinem. Prezydent Macron odpowiada na słowa prezydenta Bidena, że on nie nazwałby rzeźnikiem Putina, a reaguje w sposób tak nerwowy na pytanie, co dały twoje rozmowy z Putinem, skąd te morderstwa
to w Buczy, panie pośle, kto lepszy w takim razie z punktu widzenia Polski? Le Pen czy Macron?
Z punktu widzenia Polski, w interesie Polski jest, aby Francja była państwem dumnym, niepodległym, suwerennym, demokratycznym. Ja mogę wyrazić tylko też swoje zdumienie, że w demokratycznym, w kolebce europejskiej demokracji, jak niektórzy chcieliby widzieć Francję, liberté, égalité, prezydent Macron dopuszcza do tego, że giną licealiści, że licealistów przy protekście żółtych kamizelek się pałuje, że giną ludzie, że są ofiary śmiertelne, są ranni.
Rozumiem, że trudno panu odpowiedzieć jednoznacznie, który byłby lepszy.
Jednoznacznie odpowiadam, kibicuję Francji, a to Francuzi zdecydują, no, czy prezydentem, na tym polega demokracja.
Są dwie osoby, tak?
Czy prezydentem zostanie pani Le Pen, czy zostanie Macron? To jest decyzja Francuzów. Ja mogę tylko z ubolewaniem stwierdzić, że prezydent Francji w tym emocjonalnym, idiotycznych słowach i ataku na premiera Mateusza Morawieckiego posunął się w rejony, które już nie są nawet rejonami kabotyzmu, tylko po prostu politycznej głupoty i politycznego draństwa.
Czyli Le Pen mogłaby być? Bo wczoraj Donald Tusk napisał na Twitterze, pewnie pan to czytał, że żaden porządny Polak nie popiera
Na miejscu Macrona bym się trzy razy przeżegnął, splunął przez lewe ramię, nie jestem oczywiście przesądny, ale jak Tusk zaczyna mu kibicować, to wygląda na to, że Macron ma bardzo duże kłopoty. Jak Tusk kibicował węgierskiej opozycji, to poległa z kretesem. Jak kibicował polskiej opozycji w wyborach w 2019 roku, poległa z kretesem, więc panie prezydencie Macron, niech pan się dzisiaj pomodli do wszystkich świętych, bo jak Tusk idzie panu w sukurs, to zaczynają się schody, jak mawiał generał Wieniawa Długoszewski. Ma pan problem.
Francja jest krajem świeckim, więc pewnie się nie pomodli. A skoro pan powiedział o Węgrzech, no to ja spytam, co z Wiktorem Orbanem trzeba byłoby zrobić? Jak to widzi ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości, jakim jest Joachim Brudziński? Prezes wczoraj go odsyłał do okulisty, w sensie Orbana.
Wie pan, jest bardzo duży problem, dlatego że ja nie patrzę nawet w kategoriach naszych bilateralnych stosunków, dotychczas bardzo, bardzo dobrych, ale patrzę z punktu widzenia spójności całej wspólnoty europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego. Nie ma państw równych, równiejszych, większych, mniejszych. Wszystkie państwa, na tym polega właśnie idea.
No ale jest konkret, jest Orban, który idzie w poprzek.
I właśnie do tego zmierzam. I teraz to, że w ramach narodowych interesów Węgry miały tutaj inne spojrzenie, chociażby na kwestię odejścia od dostaw gazu czy ropy z kierunku rosyjskiego niż Polska, było zrozumiałe. No, mamy gazoport, mamy inne możliwości. Wie pan, z drugiej strony też wpływ...
Tylko, że Orban to jest coś więcej niż tylko to, o czym pan mówi, tak? To są też kwestie takie, że on poddaje wątpliwość działalność Rosjan.
I to jest problem. I to jest ten problem, dlatego że, panie redaktorze, ktoś, kto dzisiaj relatywizuje zbrodnie Putina na Ukrainie, no to niestety i też z przykrością trzeba stwierdzić, że no to... tylko Orban, no wie pan, jak się posłucha.
No, ale
dzisiaj...
Orban jest ważny dla Prawa i Sprawiedliwości i dla Polski, bo te relacje są
równie,
od lat ważne.
Równie ważna dla mnie Stolica Apostolska, jak słyszę wypowiedzi chociażby...
To co zrobi z Orbanem?
Paroliego, to też zachodzę w głowę.
Zerwać stosunki z dzisiejszym rządem Węgier?
Nie, no wie pan, jak zerwać
Lewica
stosunki
chce,
w ramach...
apeluje o to do Prawa i Sprawiedliwości.
Wie pan, no, jak się jest w opozycji, to można różne dyrdymały wypowiadać, natomiast zrywać stosunki dyplomatyczne z państwem członkowskim, to w pierwszej kolejności musielibyśmy je zerwać z Niemcami i z Francją, których udział w tej finansowaniu tego rzeźnika, jak go nazywa prezydent Biden na Ukrainie, jest znacznie większy. Bo przecież ma 1000% racji premier Mateusz Morawiecki, kiedy mówi, że dzisiaj gazociągami, rurociągami z Rosji do Unii Europejskiej płynie ukraińska krew. Ktoś to finansuje. No finansują to państwa. Wie pan,
to co, nawrócić Orbana? Prezes niejednokrotnie się spotykał z Orbanem. Może trzeba, żeby się spotkali, żeby go nawrócić na właściwą drogę.
Wie pan, tak jak pan nie sądzi, aby tutaj Macron się nawrócił, gdzie się modlił, nawet pod wpływem strachu wynikającego z tego, że Tusk go poparł, to ja też nie zakładam, żeby Orban miał się tutaj nawracać. Wie pan, każde państwo wymaga szacunku. Przywódcy, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy, wymagają szacunku, ale jeżeli mamy po przeciwnej stronie barykady zbrodniarza, albo tak jak mówi prezydent Biden, rzeźnika, tylko to możemy go pokonać tylko i wyłącznie będąc z jedną zjednoczeni i o tę jedność tutaj apelował i mam
nadzieję...
Nie ma
równości w pana słowach, bo trochę Macrona pan obrażał, a tutaj dla Orbana ma pan szacunek i wyrozumiałość.
Nie, ale panie redaktorze, no, że ja, nie jest moją intencją obrażanie prezydenta Francji. Ja emocjonalnie reaguję, mogę sobie na to pozwolić, na niemądre, głupie, infantylne czasami postawy czy zachowania prezydenta. Zresztą wie pan, to też jest takie bardzo charakterystyczne, że niektórym politykom, już poczynając chociażby od prezydenta Chiraca we Francji, który mówił, że Polska nie wykorzystała okazji, żeby siedzieć cicho, wydaje się, że oni mogą każdą grubiaństwo, każdą inwektywę skierować pod adresem państw czy przywódców. Mówi się o ingerowaniu w proces wyborczy we Francji. Ile mieliśmy takich ingerencji w 2015, w 2019? Ile było jazgotu, jak Prawo i Sprawiedliwość wygrało? Do dzisiaj ile jest złych słów, złych emocji pod adresem Prawa i Sprawiedliwości ze strony
czołowych
polityków?
Patrzę na zegar
polityków
i musimy kończyć, ale jest jeszcze jedno ważne pytanie, które chcę postawić na koniec. Czy będą wcześniejsze wybory? Marszałek Terlecki w jednym z wywiadów w tym tygodniu zasugerował, że jeśli Zbigniew Ziobro i jego partia będą dalej się upierać przy swoich kwestiach w sprawie Izby Dyscyplinarnej, to trzeba będzie się pożegnać. Jeśli trzeba będzie się pożegnać, no to nie będzie większości. Jeśli nie będzie większości, to może będą nowe wybory.
Nowe wybory byłyby wtedy, gdyby była konstytucyjna większość do rozwiązania parlamentu. To tutaj nie ma takiej prostej arytmetyki, że Solidarna Polska opuszcza Zjednoczoną Prawicę i z automatu są wybory, więc do tego też trzeba podchodzić w sposób, no, jakby roztropny i racjonalny. Nie wydaje mi się, żeby dzisiaj w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, również w sytuacji wojny na Ukrainie, przedterminowe wybory były czymś dobrym, ale w polityce jest tak, że truizmem jest stwierdzenie nigdy nie mów nigdy. Nigdy nie wiemy do końca, jaka będzie sytuacja. Ja wierzę w to, że te prace, które właśnie trwają, bo pan redaktor mówił, że nic się nie dzieje, nie ma tutaj prac nad ustawą dotyczącą reformy Sądu Najwyższego, że to pozwoli znaleźć kompromis w komisji na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Ta ustawa prezydencka zostanie przegłosowana, że zachowamy jedność Zjednoczonej Prawicy. Nie będzie konieczności tutaj mówienia o rozpadzie tego projektu, który okazał się projektem skutecznym, bo dwukrotnie wygraliśmy wybory. A ja wierzę w to głęboko, że jak pokorną i ciężką, pokory nigdy dosyć pracą,
ja
zasłużymy sobie na
pokornie
kolejne.
Patrzeć na zegar i liczyć się z ramówką, dlatego musimy kończyć. Przykro mi bardzo. Może jeszcze będzie okazja. Joachim Brudziński.
A ja bardzo dziękuję. Wcale mi nie jest przykro, bo bardzo się cieszę, że pan redaktor mnie zaprosił na tę rozmowę.
Musimy kończyć.
Chciałbym państwa jeszcze raz poprosić, bądźmy jutro razem na krakowskim Przedmieściu.
Ja też proszę o spokój, wyrozumiałość i dystans. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński. Dziękuję, panie pośle.
Bardzo dziękuję.